Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma.
Witają się
Marek Jankowski
i Paweł Tkaczyk.
Tego podcastu możecie posłuchać na stronach
pawełtkaczyk.com
i maławielkafirma.pl.
Nagrywamy następny odcinek w tych samych ustawieniach, w których nagrywaliśmy odcinek zeszłotygodniowy, natomiast tym razem obiecujemy, że będzie temat.
Dla wszystkich, którzy nie oglądali, to tak jak w serialu, nie słuchali poprzedniego odcinka, krótkie wyjaśnienie. Czasem, czy zazwyczaj mamy tak, że w odcinku omawiamy jakieś książki, które ostatnio czytaliśmy, a potem przechodzimy do tematu głównego. Zwykle mniej więcej 1/3, 1/4 długości odcinka to są książki, a reszta to jest temat właściwy. Ale w poprzednim odcinku tak się rozgadaliśmy na temat książek, że zabrakło czasu na temat właściwy. W związku z tym przełożyliśmy go na teraz.
Po prostu następnym razem nie pozwolimy ci czytać książek o piłce nożnej, bo jak się rozgadasz o piłce nożnej, to właściwie ty gadałeś o piłce nożnej, nie?
Oj, ty tam wcześniej też gadałeś o różnych innych rzeczach i książce, której jeszcze nie ma, co w ogóle jest stratą czasu.
A o czym będziemy rozmawiać w tym odcinku, Marku?
Będziemy w tym odcinku rozmawiać o tym, jak szanować słuchaczy i nie przewalać czasu książkami, a konkretnie o budowaniu marki osobistej.
No, to jest bardzo dobry temat. Jakiś czas temu popełniłem na blogu wpis pod tytułem 11 kroków do budowania marki osobistej i tam w tym wpisie, jak sama nazwa wskazuje, jest 11 kroków, natomiast na każdy temat jest dosłownie po dwa zdania i stwierdziliśmy, że jakby rozmawiając z ludźmi, którzy mówili, okej, to jest świetna rzecz, ale za mało, rozłożymy ten temat na elementy pierwsze. I jeśli rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, to tak naprawdę marka osobista to jest kwestia odpowiedzenia sobie na kilka takich podstawowych pytań. I pierwsze pytanie jest takie, do kogo my kierujemy nasz komunikat? Pierwsza lekcja z tej budowania marki osobistej to było, kto powinien o tobie usłyszeć. Bo niezależnie od tego, że tam jesteś freelancerem, czy chcesz zdobyć klientów, czy i tak dalej, kierowanie komunikatu do wszystkich i do nikogo jest naprawdę niemądrą rzeczą. To jest kwestia również cyzelowania samej wiadomości. Najgorsze listy motywacyjne czy maile w sprawie rekrutacji, które ja dostaję, najgorsze moim zdaniem, to są takie, w których jest napisane przyjmijcie mnie na dowolne stanowisko, mogę robić wszystko.
I to jest tak, że na takim najbardziej ogólnym poziomie mówimy tutaj o pewnego rodzaju grupie docelowej, to znaczy wiadomo, że lekarz będzie chciał dotrzeć, jeżeli chce zbudować swoją markę osobistą, nie wiem, okulista będzie chciał dotrzeć do ludzi, którzy mają problemy ze wzrokiem. Natomiast tutaj mówimy też o takim trochę głębiej posuniętym celowaniu w konkretne osoby, czy konkretne grupy, czy konkretne firmy, dlatego że jeżeli tenże okulista chce na przykład zatrudnić się w jakiejś renomowanej klinice, no to właśnie, to on nie wysyła swoich ofert, czy nie próbuje sobą zainteresować każdej przychodni rejonowej, tylko on celuje w konkretny poziom, na którym chce się znaleźć. I tutaj im dalej posunięte to celowanie, im bardziej zawęzimy tę grupę, inaczej mówiąc, tym bardziej precyzyjny i trafiający do tej właśnie grupy, w którą celujemy, będzie nasz komunikat.
Mało tego, jakby w tym ćwiczeniu, które przygotowałem, było powiedziane tak, że znajdź sobie listę jakichś tam 5 firm, w których chciałbyś się zatrudnić i to jest to, co Marek mówił, a propos tej właśnie renomowanej przychodni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest kwestia tylko jakby znalezienia 5 firm. Dobrzy handlowcy, tacy, którzy prowadzą skomplikowaną sprzedaż, mają w zwyczaju rozpracowywanie struktury firmy, z którą będą rozmawiać, żeby wiedzieć, kto za co odpowiada i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tak samo powinniście robić w momencie budowania marki osobistej. To znaczy, że nie tylko znaleźć te firmy, w których chcecie być zatrudnieni, ale rozpracować strukturę wewnątrz tej firmy, kto za to zatrudnienie odpowiada, kto ma wpływ na to zatrudnienie, z kim będziecie rozmawiać, a następnie zacząć od słuchania tego, co się dzieje wewnątrz tej firmy, czyli na przykład zobaczyć, o czym piszą pracownicy, o czym, czy ci ludzie, z którymi przyjdzie nam rozmawiać w czasie tego procesu, oni mają swoje konta na serwisach społecznościowych, czy są jakieś tematy, które ich fascynują, bo tu znowu wracamy do tej zasady dobrego handlowca. Ludzie kupują od tych, których lubią. I dobrzy handlowcy wiedzą, że wchodząc na rozmowę handlową, fajnie zagaić o takie hobby, które ludzie mają. Czyli jak z Markiem na przykład zacznę gadać o piłce nożnej, o Sir Alexie Fergusonie, no to pół godziny właściwie w plecy, nie? Natomiast ja, który nie wiem nic o piłce nożnej i nic nie wiem o Sir Alexie Fergusonie, zostawiam po sobie bardzo dobre wrażenie, że jestem dobrym słuchaczem przede wszystkim. Natomiast Marek mnie lubi, bo mówi, ej, to jest fajny koleś, bo jakby interesuje się tymi tematami, co ja. Jeśli jesteście w stanie znaleźć coś takiego, jeśli jesteście w stanie znaleźć taki temat, który interesuje waszych potencjalnych rozmówców, to jest jakby rzecz, którą trzeba dopisać do tematu, listu motywacyjnego i tak dalej, i tak dalej.
I oczywiście o liście motywacyjnym mówimy wtedy, kiedy starasz się o pracę, no bo jasne, próbujesz zainteresować sobą konkretną firmę czy firmy, a kiedy próbujesz zbudować wizerunek eksperta, to wracamy do tej grupy docelowej. To nie jest tak, że jeżeli jesteś ekspertem, to wszyscy powinni o tobie wiedzieć. Jeżeli wiedzą, spoko, nie przeszkadza, ale nie ma sensu inwestować czasu i energii w to, żeby zainteresować tobą ludzi, którzy są kompletnie poza twoją branżą. I z tego samego powodu nie ma sensu na przykład kupowanie lajków, no bo co z tego, że masz liczbę ludzi, którzy cię lubią wysoką, skoro to są z biznesowego punktu widzenia martwe dusze. To nie są ludzie, którzy w jakikolwiek sposób przełożą się na rozwój twojego biznesu, a jeżeli się przełożą to negatywnie, już żeby nie rozwijać wątku, po prostu no, będziesz docierał do mniejszego procenta swoich fanów, więc Facebook uzna, że jesteś nieciekawy. Ale Facebook na boku. Generalnie budowanie pozycji eksperta to jest pozycja eksperta w naszej dziedzinie, w naszej niszy, na naszym rynku, w naszej grupie docelowej, a nie ogólnie w społeczeństwie albo w kosmosie.
Dokładnie tak. I teraz część z was może sobie w tym momencie myśleć, ej, ale żaden ze mnie ekspert. W czym ja właściwie jestem dobry? I to jest dosyć jakby częste. Oczywiście poza jakimiś takimi megalomanami, narcyzami i tak dalej, jak ja na przykład, jak my, tak? Tutaj jakby takie bardzo fajne ćwiczenie, które znalazłem gdzieś tam dawno temu, to jest właśnie kwestia tego, że jeśli zabierasz się już za pisanie tego listu motywacyjnego, to odpowiedzenie sobie samemu na pytanie, w czym ja jestem dobry, jakie są cechy, które mnie identyfikują, jest bardzo trudne. Tymczasem psychologia mówi coś następującego. Twoi znajomi znają cię lepiej niż ty sam. Twoi znajomi będą w stanie dużo bardziej precyzyjnie określić twoje dobre i złe strony niż ty. Więc zamiast pisać w tym liście motywacyjnym czy w czymkolwiek innym takie puste frazesy typu umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera, skoncentrowany na celu i tak dalej, zapytaj ludzi, którzy cię znają, o to, jaki ty jesteś, jaka ty jesteś. Więc najpierw rodzinę, potem przyjaciół, na końcu kilku kolegów i współpracowników. Dlaczego jakby w tej kolejności? Dlatego, że rodzina zna cię najlepiej. Być może jakby też masz z nimi taką relację, że nie będą ci słodzić. Przyjaciele też znają cię bardzo dobrze. Natomiast koledzy i współpracownicy znają cię incydentalnie, ale ta powierzchowna znajomość też generuje jakieś wrażenie. I teraz jeśli się okaże, że to wrażenie z powierzchownego kontaktu jest inne niż to, co wychodzi z ludzi, którzy znają cię dobrze, no to masz problem do rozpracowania, to znaczy, że generujesz przy pierwszym poznaniu inne wrażenie niż byś chciał, natomiast te tematy, które widać od powierzchownego kontaktu z tobą i które się pokrywają z tym, co wiedzą o tobie znajomi i tak dalej, to jest coś, co powinno się znaleźć właśnie w liście motywacyjnym, w stronie internetowej, w której opisujesz siebie i tak dalej, i tak dalej.
Słuchałem dzisiaj jakiegoś nagrania Garego Vaynerchuka i on o tym dokładnie mówił, to znaczy o tym, żeby zapytać innych ludzi. Mówił o tym, weź 5 osób, niech każda z nich poświęci 10 minut swojego czasu i niech ci powiedzą o tobie. Ale też bardzo wyraźnie zwraca uwagę i myślę, że to warto podkreślić, żeby powiedzieć tym ludziom, słuchaj, nie chodzi o to, żebyś mi prawił komplementy. Chodzi o to, żebyś szczerze powiedział, w czym ja jestem dobry, a w czym wcale nie jestem dobry, bo może być tak, że mnie się wydaje, że ja jestem w czymś świetny, ale z twojego punktu widzenia jest zupełnie inaczej. Więc nie podtrzymuj mnie na duchu, nie utwierdzaj mnie w mojej wysokiej samoocenie, tylko spróbuj spojrzeć na mnie tak, jak na gościa, z którym nie jesteś związany w żaden sposób emocjonalnie, po prostu mówisz mu wprost, jedziesz prosto z mostu, co o nim myślisz. I to jest trudne, bo ludzie rzeczywiście mogą się krępować, nie chcą nam sprawiać przykrości, więc trzeba im jasno powiedzieć, może też nie każdy ma taką umiejętność, że spłynie to po nim jak po kaczce, ale trzeba im jasno powiedzieć, że my oczekujemy od nich, żeby powiedzieli nam przykre rzeczy, jeżeli uważają, że to jest potrzebne.
A potem mówisz, wcale taki nie jestem, wcale taki nie jestem.
No, nie ma łatwo, nie ma łatwo, ale rzeczywiście tak jest i jeden mój kolega nawet kiedyś dzwonił do mnie właśnie z takim pytaniem, to znaczy, żebym ja mu powiedział, w czym moim zdaniem on jest dobry i było to ćwiczenie, które zadał mu coach, z którym pracował, więc nie musicie iść do coacha i, nie wiem, wydawać pieniędzy. Znaczy, oczywiście teraz spłycam, no coachowie robią też wiele innych pożytecznych rzeczy, ale jedno z ćwiczeń, które zada wam coach, jeżeli będziecie iść do niego z pytaniem, jak mogę wybudować swoją markę osobistą, to jest właśnie to. To jest zapytanie innych ludzi, jakie mają zdanie na wasz temat, gdzie widzą wasze mocne i słabe strony.
A jak już wyjdziecie ze swojej strefy komfortu, to możecie zrobić swoją własną analizę SWOT. Analiza SWOT brzmi jak takie poważne narzędzie zarządcze, ale to jest dokładnie to, o czym Marek powiedział przed chwilą. To jest bardzo przydatna rzecz przy budowaniu marki osobistej. Zwłaszcza, że po zrobieniu tego poprzedniego ćwiczenia właściwie macie z górki. Bo analiza SWOT mówi coś następującego. Określ swoje silne strony. I teraz jeśli znajomi, przyjaciele, rodzina i tak dalej powiedzieli ci, w czym jesteś dobry, będzie to właściwie bułka z masłem. Czy potrafisz motywować, czy jakby skupiasz się na szczegółach, czy nie odpuszczasz, jeśli chodzi o jakby osiąganie jakiegoś celu i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony to jest kwestia zdawania sobie sprawy ze swoich słabości. Czyli zdawania sobie sprawy z tego, w czym dobry nie jesteś, w czym ty sama jesteś słaby. I teraz ja na przykład absolutnie nie mam głowy do papierów i detali. I teraz, jeśli rozmawiamy o jakimś tam planowaniu kariery, to z jednej strony, oczywiście, że można tak naprawdę, są dwa sposoby podejścia do tego, tak? Czyli z jednej strony możesz niwelować swoje słabości, ale większość poradników mówi, to nie jest kwestia niwelowania słabości. Graj na swoich siłach i po prostu sobie zdawaj sprawę ze swoich słabości. I z drugiej strony to jest kwestia spojrzenia na otoczenie. Czy są jakieś szanse w twoim otoczeniu, które sprawiają, że ta kariera może twoja przyspieszyć? Czy jest coś, co może działać na niekorzyść twoją? Czyli na przykład mieszkasz w obcym mieście kątem u jakiegoś tam, nie wiem, człowieka i on cię może zawsze wyrzucić i to jest niebezpieczeństwo, na które warto zwracać uwagę. Taka analiza SWOT, takie spojrzenie na zewnątrz, na swoje własne problemy, niedogodności zewnętrzne i tak dalej, bardzo pomaga w nawet rozmowie z potencjalnym pracodawcą, bo ludzie bardzo często pytają o takie rzeczy i kiedy sobie to przemyślisz, to masz właściwie zestaw gotowych odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o te mocne strony i niwelowanie słabości ewentualne, no to umówmy się, powiedzmy, Leo Messi prawdopodobnie, nie znam całej jego historii, ale prawdopodobnie...
Zaczynasz mówić o piłce nożnej, zaczyna mnie to niepokoić.
Prawdopodobnie nie był jakimś geniuszem z matematyki, a z drugiej strony ludzie, którzy wygrywają, nie wiem, Nobla w dziedzinie ekonomii, no być może nie są jakimiś genialnymi sportowcami, chociaż może sport uprawiają. Tutaj rzecz polega na tym, że szkoła, system edukacji uczą nas walki z naszymi słabościami, każdy musi dorównać do pewnej średniej, żeby przejść do następnej klasy. W życiu zawodowym jest inaczej, w życiu zawodowym jest tak, że skupiamy się na swoich mocnych stronach, bo w nich możemy stać się naprawdę świetni, w nich możemy się wyróżnić i najwięcej osiągnąć. Jeżeli jesteś w czymś słaby i będziesz poświęcał czas na to, żeby poprawić się w tej dziedzinie, no to przy ogromnym wysiłku jesteś w stanie być przeciętny, może trochę powyżej przeciętnej, ale nie będziesz geniuszem, no po prostu nie. I jest taka teoria inteligencji wielorakiej, bodajże Howarda Gardnera, o ile dobrze pamiętam, która mówi o tym, że każdy z nas ma jakąś strefę geniuszu, każdy z nas ma jakąś dziedzinę, w której jest dobry. Jedni są rozwinięci, jeżeli chodzi o muzykę, inni jeżeli chodzi o ruch, inni jeżeli chodzi o matematykę, albo jeżeli chodzi o posługiwanie się językiem, budowanie konstrukcji, czytanie książek o gramatyce i tak dalej. I po jaką cholerę masz się męczyć z tematem, który nie jest twoją mocną stroną, jeżeli w tym samym czasie jesteś w stanie osiągnąć naprawdę mistrzostwo w dziedzinie, do której masz predyspozycję. No na tym to wszystko polega.
Uważaj, jestem coachem teraz. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i wejdź do swojej strefy geniuszu.
Yes. Jesteś zwycięzcą.
Dobra. Kolejna rzecz, która wam bardzo pomoże, to jest analiza konkurencji. Poważnie, jakby powinniśmy zrobić analizę konkurencji, bo teraz jeśli już wiemy, w czym jesteśmy lepsi od innych, to jest kwestia zastanowienia się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, jak bardzo powszechne są umiejętności, które ja mam, te, które sobie zidentyfikowałem. Po drugie, jak bardzo one są potrzebne. I teraz, jeśli umiejętności, które mam, są bardzo potrzebne i mało powszechne, to właściwie mogę za nie kasować dosyć duże pieniądze. I to jest kwestia tego właśnie budowania swojej własnej wartości. Natomiast jeśli mam umiejętności, które są niepotrzebne, to można je w ogóle skreślić z tego równania. Ale jeśli mam umiejętności, które są potrzebne, ale powszechne, to trzeba powiedzieć sobie, okej, nie mogę za to kasować. Czy jest coś takiego, co mogę zrobić, żeby te moje umiejętności stały się dużo mniej powszechne? Czy jest jakaś unikalność, którą mogę znaleźć? I teraz, kiedy mamy tę unikalność, jesteśmy gotowi do skonstruowania pierwszej takiej wychodzącej komunikacji na zewnątrz. I tutaj mamy dwa formaty.
Ale czekaj, bo jeszcze chciałem o tej unikalności, czy unikatowości powiedzieć jedną rzecz, bo jeżeli robimy analizę konkurencji, to wynika z tego jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Załóżmy, że w branży, w której chcemy zostać ekspertem, są ludzie, którzy już są tymi ekspertami, mają zbudowaną markę osobistą i może być tak, że oni nas inspirują, może być tak, że chcemy być jak oni. Więc też bardzo ważna rzecz jest taka, że no, nie wyprzedzisz kogoś jadąc tymi samymi torami, co on. Tutaj, myślę, kluczową rzeczą jest znalezienie własnej drogi. Znaczy, nie próbuj być jak ktoś inny, bo jeżeli będziesz próbował być jak on, to zawsze będziesz po prostu słabą kopią. I może nie zawsze słabą, może po prostu bledszą, ale generalnie będziesz kopią, będziesz postrzegany jako naśladowca. I nie wiem, Steve Jobs był jeden, Bill Gates był jeden. Żaden z nich nie próbował być drugim. I to tak właśnie działa. Jeżeli chcesz wybudować markę osobistą, to jakiś element unikatowości jest konieczny, bo jeżeli będziesz taki sam jak ktoś inny, no to po co ktoś miałby wybrać ciebie, a nie oryginał, tak. Po prostu.
Chyba, że jesteś w stanie zrobić rzeczy taniej, szybciej, lepiej, no ale to już jest kwestia właśnie mówienia o tej unikatowości. I teraz jeśli rozmawiamy już o mówieniu o unikatowości, dwa formaty, nad którymi warto popracować podczas budowania marki osobistej. Pierwszy koncept nazywa się elevator pitch, czyli ten takie przemówienie w windzie słynne. To również jest koncept, który pochodzi z handlu, tak? Czyli tych gości, którzy mieli zadanie przekonać kogoś do swojego produktu w ciągu 3 minut. I na tym to polega. Czyli weź wszystkie rzeczy, które chcesz powiedzieć o swojej marce, te, których się dowiedziałeś w ostatnim etapie, czyli to budowanie unikalności, te, które ci znajomi powiedzieli i tak dalej, i ułóż z tego zgrabne 3-minutowe przemówienie. I teraz, kiedy mówię ułóż zgrabne 3-minutowe przemówienie, to nie mam na myśli wrzuć to wszystko do jednego wora, wymieszaj i tak dalej, tylko zastanów się nad formą, zastanów się na przykład nad pierwszym zdaniem, które wciąga człowieka i mówi, okej, stary, mów dalej. Drugie zdanie, które też jakby generuje takie zainteresowanie, aż do samego końca, gdzie człowiek słucha cię od początku do końca z otwartymi ustami i mówi, Boże, jakie to jest fajne, co mówisz, jakie to jest, nie zapominajcie też o tej warstwie emocjonalnej, jakie to jest zabawne i tak dalej. I to jest, słuchajcie, elevator pitch. On odpowiada na takie podstawowe pytania, w czym możesz odbiorcy pomóc i dlaczego akurat ty, czyli właśnie ta unikalność. I teraz dopracowanie czegoś takiego wymaga przynajmniej kilku dni pracy, ale to nie jest nawet najtrudniejsza forma, o jakiej rozmawiamy, bo drugi format nazywa się high concept pitch. I high concept pitch to jest już taki przebłysk geniuszu, bo to jest właściwie jedno zdanie, które zainteresuje rozmówców na tyle, że chcą się dowiedzieć więcej. Jedna z definicji marki, którą bardzo cenię, szanuję, to jest: marka jest zaproszeniem do rozmowy. Jeśli jesteś w stanie opowiedzieć takie zdanie właściwie człowiekowi, którego nawet przelotnie spotykasz, tak jak ja mówię, cześć, jestem Paweł Tkaczyk, zarabiam na życie opowiadaniem historii, to to jest coś, co sprawia, że ludzie unoszą brew w zdziwieniu i mówią, hej, powiedz mi więcej. I to jest coś, czego naprawdę potrzebujesz.
I jakiś czas temu mówiłem w podcaście o książce Phila Palena Shut Up and Tweet i byłem na konferencji, gdzie on występował. On jest człowiekiem, który buduje marki. On jako przykład tego high concept pitch podawał wizytówkę, którą umieszczasz na swoim koncie na Twitterze. I mówi, ta wizytówka, ten opis postaci powinien składać się z dwóch zdań. Pierwsze zdanie powinno odpowiadać na pytanie, co robię. Drugie zdanie powinno być emocjonalne, powinno pokazywać twoją osobowość. I przeczytam wizytówkę Phila Palena, bo myślę, że to jest kwintesencja tego, o czym mówiłeś w kontekście high concept pitch. Phil Palen, brand strategist for TV personalities, experts and businesses. If your baby is ugly, it's my job to tell you. Czyli strateg marki, brand strategist, można to jakoś ładnie powiedzieć po polsku.
To jest strateg marki.
No więc strateg marki dla osobowości telewizyjnych, ekspertów i firm. Jeżeli twoje dziecko jest paskudne, to moja robota polega na tym, żeby ci to powiedzieć. I to jest zachęta do rozmowy. Oczywiście, jeżeli się go zapyta, o co chodzi, no to on przedstawia sprawę jasno. Tutaj on absolutnie nie mówi nikomu, że jego dziecko jest brzydkie, ale jeżeli twój brand jest brzydki, w tym sensie twoje dziecko, wizerunek twojej firmy, to on ci to powie w oczy i on sprawi, że to twoje dziecko będzie wyglądało atrakcyjnie i będzie cieszyć oczy i twoje, i innych ludzi. Więc to jest przykład na to, jak za pomocą dwóch niedługich zdań można od razu wyróżnić się w tłumie ludzi, którzy no, w tym przypadku są akurat na Twitterze. Tak.
A skoro już o Twitterze rozmawiamy, to jakby następny element tego procesu budowania marki to jest kwestia uzupełnienia profili społecznościowych. Bo marka powinna być spójna i teraz ludzie, którzy cię będą zatrudniać, będą cię googlać. Nie miej złudzeń co do tego. Więc pierwsze, co powinieneś zrobić, to wpisać swoje nazwisko w Google'a i zobaczyć, co wyskoczy. I jeśli wyskakują tam rzeczy, które nie chcesz, żeby były pokazywane, to zrób wszystko, żeby je schować albo żeby je przykryć, zalawinować. Tak? Nie wiem, czy jest takie słowo zalawinować, ale generalnie chodzi o to, żeby jakby dobre wyniki przykryły te brzydkie. Druga strona Google'a, nic tam strasznego nie ma, w sensie jakby sprawy, żeby te wszystkie brzydkie wyniki były na drugiej stronie Google'a. Natomiast na pierwszej stronie mają być linki z tobą, w każdym z nich jest high concept pitch, w każdym z nich jest elevator pitch i tak dalej i wtedy ludzie mówią, ok, przeszukałem całą pierwszą stronę Google'a, nie znalazłem niczego niespójnego w tej marce. To jest chyba coś, czym kolej rzeczywiście się zajmuje, to jest coś, czemu on rzeczywiście poświęca swój czas.
Może być tak, że ktoś słuchając tego ma takie odczucie, no zaraz, ale to znaczy, że ja nie mogę zbudować marki osobistej, nie będąc w mediach społecznościowych. No kurczę, tak naprawdę nie. Znaczy, czasy są takie, że każdy używa internetu w naszym świecie, no chyba, że nie wiem, budujesz swoją markę wśród mnichów tybetańskich, wtedy może jest trochę inaczej. Ale w świecie, w którym my żyjemy, te media społecznościowe są tak powszechne i są tak łatwym do sięgnięcia źródłem informacji, że każdy tam sięga i każdy tam zagląda. Dlatego to nie jest jakiś nasz wymysł, nie wiem, nie bierzemy pieniędzy od Facebooka ani od Twittera, żeby o nich mówić. Prawda jest taka, że chcąc być postrzegany jako ekspert, chcąc budować swoją markę osobistą, to jest jeden z elementów, nie wiem, to jest tak jak kiedyś nadal są, nie wiem, czyste buty, wyprasowana koszula i, nie wiem, schludnie przystrzyżone włosy, to tak w tej chwili w ciągu skojarzeń osoby, która ma dobry wizerunek, jest również zadbany wizerunek w mediach społecznościowych.
Dokładnie, no nie ma się co obrażać, ludzie będą cię googlać i tyle. Skoro już o mediach społecznościowych rozmawiamy, to tutaj następnym krokiem jest coś takiego, co nazywa się social listening, czyli słuchanie tego, co ludzie mówią, nie już nie na twój temat, tylko na temat tego tematu, w którym chcesz być ekspertem, co ludzie mówią. Bo to jest tak, że kiedy wchodzisz na imprezę i nikogo nie znasz, to nie jest tak, że stajesz i krzyczysz hej, hej, jestem fajny, tylko kręcisz się, słuchasz, o czym są już rozmowy i jeśli masz coś do dodania, to się włączasz. Dokładnie tak samo to działa w świecie online. To znaczy, że dołączasz do tematycznych grup. Na Golden Line, na LinkedInie, na Quorze, na Reddicie i tak dalej, czytasz dyskusję, rozpoznajesz ważnych ludzi i w momencie, kiedy znasz odpowiedź na jakieś pytanie, to się włączasz. Na równych prawach, no bo jesteśmy jednak w demokratycznym internecie, włączasz się na równych prawach. I kiedy to, co mówisz, ma sens, to wszyscy w tej dyskusji zaczynają cię dostrzegać, rozpoznawać. Im dłużej to robisz, tym więcej masz tych wymian i tak dalej. Czasem są to wymiany z ważnymi ludźmi i to jest coś, co już potem można wykorzystać przy zdobywaniu właśnie pracy, bo to jest strategia księżyca, świecenie światłem odbitym. Czyli mówisz, proszę, tu jest moja wymiana na temat grywalizacji z światowym ekspertem w kwestii grywalizacji. Teraz jeśli ktoś chce cię zatrudnić w kwestii grywalizacji, mówię, okej, no skoro masz z nim relację jakąś, znaczy, że rzeczywiście wiesz, o czym mówisz.
Tutaj są jeszcze dwa ważne wątki. Pierwszy jest taki, że takie postępowanie, udzielanie się w miejscach, gdzie jest mowa na twój temat, nie na twój personalnie, ale na ten, którym się zajmujesz, to jest też bardzo mocna weryfikacja tego, że ty naprawdę tym tematem żyjesz. Bo gdybyś nagle chciał, nie wiem, zostać ekspertem od kont bankowych, pomyślałbyś, kurczę, no oni płacą fajne prowizje jakieś tam afiliacyjne, wejdę w ten temat, będę polecał konta bankowe i zarabiał na tym pieniądze. Gdybyś to zrobił tylko i wyłącznie w celach jakby finansowych, to naprawdę ciężko ci się będzie zmusić do tego, żeby przegryźć się przez ten ogrom wiedzy, która w tym temacie jest, i żeby pomagać ludziom, bo każda sprawa każdego człowieka wymaga często, jeżeli to nie jest sprawa jakaś trywialna, właśnie gdzieś do czytania, sprawdzenia i tak dalej, więc taki udział w dyskusjach weryfikuje tobie samemu, czy ty naprawdę chcesz tym tematem się zajmować i czy on cię naprawdę pasjonuje. A druga sprawa jest taka, że jeżeli już wchodzisz, dyskutujesz z tymi ludźmi i jesteś w gronie tych ludzi, którzy w tej branży działają, to co ty mówiłeś, czyli że zaczynasz gdzieś tam być, aha, z tymi ludźmi kojarzony, świecisz blaskiem odbitym, ale nie tylko, bo ci ludzie, oni też zaczynają cię postrzegać jako, aha, swojego. Oni widzą, że ty masz coś wartościowego do wniesienia do tej dyskusji. I tacy ludzie być może zaczną z czasem odsyłać do ciebie innych. Tacy ludzie będą bardziej skłonni do tego, żeby na przykład udostępnić twój wpis na blogu w mediach społecznościowych, bo oni, znając cię z tych dyskusji, będą mieć do ciebie zaufanie, będą wiedzieli, że to nie jest gość, który nagle wyskoczył i błysnął i nie wiem, być może na tym temacie się wcale nie zna, tylko akurat strzelił i trafił, tylko to jest gość, który regularnie ten temat zgłębia i zawsze w tych dyskusjach uczestniczy, jest zaangażowany, nie wiem, śledzi najnowsze trendy, wie, co się dzieje na świecie, niejedną książkę na ten temat przeczytał, ma swoje doświadczenia, ma swoje przemyślenia, ma to wszystko w głowie poukładane. Więc poza tym, że odbiorcy, że tak powiem, patrzą na to, no nie chcę, aha, powiedzieć z dołu, ale gdzieś budujesz swój wizerunek eksperta wśród ludzi, którzy tymi ekspertami nie są, to też budujesz swój wizerunek eksperta w gronie tych, którzy już tymi ekspertami są. I to czasami jest bardzo, bardzo wartościowe, czy to zwykle jest bardzo wartościowe, bo pomaga ci łatwiej docierać do kolejnych słuchaczy.
Dokładnie tak. I teraz, jeśli jesteś już w tej sytuacji, o której Marek mówił, czyli publikujesz już coś, warto ćwiczyć umiejętność właśnie opowiadania tej historii. Bo ekspert to ktoś, kto nie tylko zna się na swoim kawałku rynku, ale także potrafi o tym świetnie opowiadać. I to takie zbieranie anegdot fajnych z rynku, zbieranie tego swojego brand story w jakąś taką spójną narrację i tak dalej, jest bardzo, bardzo ważne. Więc ja mam na przykład Evernote'a, w którym zbieram polinkowane tematycznie rzeczy. Czyli jeśli sobie znajdę coś związanego z grywalizacją, wrzucam. Jeśli znajdę coś ze storytellingiem, wrzucam. Zapisuję sobie, a potem na potrzeby na przykład artykułów blogowych czy czegokolwiek innego wyciągam stamtąd przykłady, przestawiam je, opowiadam je w jakiś taki inny sposób i to jest coś, co bardzo mi pomaga w pracy. Takie ciągłe zbieranie anegdot. A z drugiej strony to jest kwestia umiejętności opowiadania swojego własnego brand story. Ludzie mają tendencję do ufania takim, którzy nie znaleźli się w tym miejscu, w którym są przypadkiem. I teraz, jeśli ktokolwiek cię pyta, opowiedz mi o sobie, no ty mówisz, no właściwie przypadkiem zająłem się tymi kontami bankowymi, o których ty mówiłeś i tak dalej, to jest mało wiarygodne. Nawet jeśli to jest prawda, to my wolimy wierzyć, że jest jakiś ciąg wydarzeń, który doprowadził cię do tego miejsca, w którym ty jesteś dzisiaj. Więc opracowanie tej takiej ścieżki, która mówi, okej, to doprowadziło do tego, to doprowadziło do tego, to doprowadziło do tego i teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, sprawia, że ludzie rzeczywiście chcą cię słuchać.
Ja tutaj znowu przytoczę żywy przykład. Adam Pioch, który był naszym gościem w odcinku 134, mówił tam o wystąpieniach publicznych, o klubach Toastmasters. Adam prowadzi taki blog pod tytułem Kolekcjoner Wspomnień. I to świetnie oddaje to, o czym ty mówiłeś. I rzeczywiście miałem okazję widzieć Adama niedawno na konferencji Professional Business Image w Poznaniu, gdzie mówił właśnie, całe jego wystąpienie było oparte gdzieś tam na wspomnieniach i na faktach z jego życia, na ile one były autentyczne, a na ile sfabrykowane na wypadek wystąpienia, na potrzeby wystąpienia, tego nie wiem, ale to wszystko było opowiadane w pierwszej osobie o własnych przeżyciach. I tego rodzaju anegdoty, nie będę ich teraz przytaczał, każdy kto chce może, nie wiem, Adama spotkać i dowiedzieć się na przykład i sprawdzić, czy to prawda, że jest 30-milionowym obywatelem Polski, czy nie, ale tego rodzaju przeżycia własne brzmią rzeczywiście bardzo często dużo bardziej wiarygodnie i są dużo bardziej emocjonalne, bo trzeba naprawdę dużego talentu, żeby emocjonalnie opowiedzieć o cudzym przeżyciu. Jeżeli mówimy o sobie, to te emocje wypływają niejako naturalnie, więc takie własne przykłady mogą dużo łatwiej pomóc ci przekonać innych do siebie i przekazać to, co masz.
No i właśnie, to nas prowadzi do tego ostatniego punktu w tych wszystkich rzeczach, o których chcieliśmy powiedzieć, czyli opowiadania swojej historii. To jest to, co Adam robi, tak? Czyli nawet najlepsza historia, nie wiem, jak dobrze masz ją ułożoną, ona nie będzie nic warta, jeśli nikt jej nie usłyszy. Więc tutaj, jeśli rozmawiamy o tym takim przełamywaniu siebie czy cokolwiek innego, to jest kwestia wyjścia na zewnątrz i opowiedzenia tej historii. W jaki sposób? Kilka takich rad, które gdzieś tam sobie wymyśliłem. Po pierwsze, lokalne konferencje, spotkania branży. Tak, zgłaszasz się na ochotnika do opowiadania historii. Czwartki social media w mojej branży, czy jakieś Geek Girls Carrots, czy spotkania programistów, czy cokolwiek innego. Bardzo często szukają prelegentów, którzy za darmo są gotowi nauczyć czegoś ludzi, bo to nie ma być opowieść o tobie, to ma być opowieść o tobie jako ekspercie, a ekspert to jest ktoś taki, kto uczy ludzi. Więc efekt tej twojej prezentacji oceniasz po ilości ludzi, którzy po wszystkim chcą z tobą porozmawiać. Bo jeśli wyjdziesz na scenę i zaczynasz za przeproszeniem pitolić o sobie, to nie ma potem takiego efektu, że ktoś mówi, hej, to było fajne, co powiedziałeś, czy możesz mi opowiedzieć więcej, czy moglibyśmy nawiązać jakąś współpracę i tak dalej, i tak dalej. Więc ten efekt rozmowy, ten efekt tego przemówienia powinieneś właśnie oceniać po ilości ludzi, którzy chcą z tobą potem rozmawiać. Pomóż komuś i pozwól innym opowiadać o sobie. Czyli jest mnóstwo organizacji, które na przykład potrzebują twoich umiejętności. Jeśli jesteś programistą, nie wiem, potrafisz projektować frontend, backend czy cokolwiek innego, szkoły, domu, organizacje pożytku publicznego, NGOsy wszelkiego rodzaju, domy dziecka czy cokolwiek, jeśli pójdziesz i powiesz, mam do zaoferowania jakieś tam umiejętności, bardzo chętnie oni z tego skorzystają, natomiast oni są bardzo wdzięczni potem i wiedzą, że jedyną formą odwdzięczenia się to jest jakby mówienie o tym, więc to jest taka transakcja typu win-win, bo tobie zależy na rozgłosie, im zależy na zrobieniu czegoś, obie strony dostają czego chcą. Super sprawa.
I super, że powiedziałeś właśnie o tym, że to opowiadanie własnej historii to nie jest tylko opowiadanie anegdot o sobie, to ma czemuś służyć. Opowiadam o tym, co przeżyłem, żeby powiedzieć na końcu, jaki wniosek z tego wyciągnąłem, gdzie się pomyliłem, gdzie popełniłem błąd, co bym dzisiaj zrobił inaczej i jak to zmieniło moje myślenie na przyszłość, więc tutaj o to właśnie chodzi. Ta opowieść o sobie jest na tyle użyteczna, na ile jest w stanie pomóc, zainspirować, zmienić sposób myślenia innych ludzi. I to jest kwintesencja. To znaczy ekspert to nie jest ktoś, kto od rana do wieczora dmucha we własny balonik. Ekspert to jest człowiek, który pomaga innym osiągnąć ich cele. I potem poznaje się prawdziwą markę osobistą. Prawdziwa marka osobista to jest, ona jest zbudowana po prostu na tym, jak pomagasz innym ludziom dotrzeć z punktu A do punktu
B. Sam bym tego lepiej nie powiedział.
Amen.
Idealnie zmieściliśmy się w czasie, czyli co? Z naszej strony to wszystko na dzisiaj.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Następny wspólny odcinek w 2019, jakoś koło października.
Wpadniesz na święta, to pogadamy.
No, na święta, wiesz, co się będzie na święta
będziemy
działo.
Jeść pierogi, no co?
No tak, ale hałas będzie tam, coś. Ale spoko, może się zamkniemy gdzieś w garderobie, gdzie nas nie znajdą i coś spoko. Nagramy.
Do następnego odcinka żegnają się
Marek Jankowski
i Paweł Tkaczyk.